Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa, tym razem w nieco zmienionej formie, ponieważ prosiliście, pisaliście i po raz kolejny przypominam, jakiś czas temu pojawił się na kanale materiał na temat waszych opinii na temat ziemniaczanego pola, co zmienić, co poprawić. Bardzo serdecznie do niego odsyłam i zachęcam, żebyście się z nim zapoznali. No i zgodnie z prośbami niektórych z was wracam do nieco formy wideo. Mam nadzieję, że takie coś będzie wam się bardziej odpowiadało. I dziś będziemy mówić oczywiście o kolejnej pozycji nowości, tomie komiksowym od wydawnictwa Egmont na naszym rynku polskim, a mianowicie Han Solo and Chewbacca za milion kredytów, część druga. Czyli oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, kontynuacja historii związanej z Han Solo i Chewbacą, którą jakiś czas temu dostaliśmy w tomie pierwszym. I oczywiście, jeżeli interesuje was tylko i wyłącznie krótkie podsumowanie, czy warto, czy nie warto, to odsyłam oczywiście do zakończenia tego materiału, na YouTubie możecie sobie przewinąć. W sekcji dotyczącej jakości wydania oraz strony graficznej zamieszczę kilka przykładowych stron komiksu, żebyście mogli zobaczyć, jak właściwie się prezentuje kreska w tej historii. I również przypominam, że dzisiejsza recenzja nie będzie spoilerowa, bo zakładam mimo wszystko, że niektórzy, że wielu z was zapozna się z tym komiksem, tak więc żeby nie psuć wam zabawy, będę oczywiście omawiał ten komiks, ale tak, żeby uniknąć wszystkich najważniejszych, czy też głównych spoilerów, jakie pojawiają się w tym tytule. Tak więc nie przedłużając, przekonajmy się, jakie tym razem przygody czekają na Hana Solo i Chewbaccę. I oczywiście zaczynamy od zawartości, czyli tego, co właściwie dostajemy w naszym dzisiejszym tomie. I wielkiego zaskoczenia nie ma, bo sama nazwa wskazuje, że tak jak mamy część drugą, tak mieliśmy część pierwszą, więc dziś kontynuujemy naszą przygodę, ponieważ cała seria ta komiksowa w oryginale wyszła w ramach 10 tomów, tak więc dziś dostajemy zeszyty od 5 do 10, łącznie 5 w ramach drugiej części historii dotyczącej Hana Solo i Chewbaccę. Bez zmian, jeżeli chodzi o twórców, w miarę bez zmian, ponieważ cały czas za scenariusz odpowiedzialny jest Mark Guggenheim, którego jest to powiedzmy główna twórczość, jak i również kilka zeszytów serii komiksowej Yoda, czy również Dark Droids D-Squad, które pewnie za jakiś czas pojawią się w Polsce. Nielekka zmiana, jeżeli chodzi o rysownika, ponieważ zeszyty od 6, 8, 9, 10, za nie jest odpowiedzialny David Messina, natomiast Paul Fry współtworzy 6 oraz 7 zeszyt, jeżeli chodzi o część rysunkowo. I oczywiście fabuła jest kontynuacją bezpośrednią tego, co działo się w poprzednim tomie, czyli różni przemytnicy, łowcy nagród ścigają urnę z prochami jednego z wrogów Jabby the Hutta, żeby zgarnąć niesamowitą nagrodę w wysokości miliona kredytów. I oczywiście sprawa się komplikuje, bo z jednej strony Han Solo jest niby teoretycznie martwy, no ale nie będzie to żadnym zaskoczeniem, jeżeli okazuje się, że on żyje i próbuje wydostać się z małej, opuszczonej planety i odzyskać swoich przyjaciół. W tym oczywiście również Sokoła Milenium i uratować Chewiego, który wraz z Maskanatą znajduje się w więzieniu prywatnym prowadzonym przez korporację galaktyczną na rzecz Imperium, gdzie oczywiście musi konfrontować się z codziennym życiem więziennym, a do tego również nasza łowczyni nagród Keltana wraz ze swoją ekipą oraz domniemanym ojcem Hana Solo postanawiają, szukają cały czas Sokoła Milenium, który został przejęty przez Imperium, a jednocześnie na jego pokładzie ma znajdować się rzekoma urna, której wszyscy szukają, a do tego jeszcze dochodzi nam oczywiście wątek naszego galaktycznego szeryfa, który stara się zdobyć Hana Solo jako największą nagrodę w całej tej zbieraninie. I oczywiście nasi bohaterowie spotykają się ze sobą nawzajem, oszukują się, kradną, starają się dogadywać, po czym za chwilę złamać te obietnice, więc mamy jeden wielki wyścig za magicznym MacGuffinem, który będzie nas, powiedzmy, prowadził przez kilka znanych planet ze świata Gwiezdnych Wojen. I co już mogło wybrzmieć i od czego jak najbardziej należy zacząć? Jest to kontynuacja serii Han Solo, tak? Pierwsza połowa dostaliśmy już jakiś czas temu, teraz dostajemy drugą i nie ma moim zdaniem absolutnie sensu czytać tę historię osobno. Jakby oczywiście na upartego nikt wam nie broni, możecie sobie kupić ten drugi tom, ale bardzo, 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 bardzo dużo tracicie i nie poznacie dużej części historii, tak więc jeżeli chcecie sięgnąć po ten tom, to najpierw przeczytajcie poprzedni. Naprawdę, bo to jest jedna zamknięta całość 10-zeszytowa i tak ją moim zdaniem należy poznać. I I już przy poprzednim tomie i przy recenzowaniu poszczególnych zeszytów komiksowych, które wychodziły w wersji angielskiej, mówiłem, że nie jestem zbytnio fanem tej serii komiksowej. I nie będę kłamał, ten tom utwierdza mnie w tym przekonaniu, co jeszcze sprawia, że jest, co sprawia jeszcze bardziej, że jestem smutny. Dlaczego? Bo na pierwszy rzut oka mamy tutaj wszystko, co mogłoby pasować w historii o przemytnikach i łowcach nagród z odległej galaktyki. Mamy jakiegoś MacGuffina, który jest warty oczywiście gigantyczną ilość pieniędzy i jakiś władca przestępczego świadka, czyli w tym przypadku Jabba, chce go odzyskać. No i mamy różne ekipy, które mają różne moralności, różne podejście, ścigają się, prześcigają się, szukają na siebie haków nawzajem, zawiązują sojusze, by za chwilę je oczywiście przy najlepszej okazji je zerwać, więc wszystko teoretycznie by pasowało. Mamy jednego samotnego łowcę, powiedzmy sprawiedliwości, szeryfa, który stara się dorwać Hana Solo przez innych łowców nagród, ich wykorzystując, więc te wątki powinny teoretycznie pasować. Mamy przecież Chewbaccę, który znajduje się w więzieniu i jest to całkiem mimo wszystko, już nie ironicznie mówiąc, spojrzenie na to, jak działa system więziennictwa, powiedzmy, w odległej galaktyce, gdzie no, można spokojnie mieć więzienie jako prywatną korporację i tam na przykład wykonywać kary śmierci, które są pokazane w tym komiksie. Mamy podróże po różnych planetach, mamy przekradanie się, spiskowanie, knowanie, kombinowanie, ale nie siada mi to. I nawet twórcy, nawet sam scenarzysta próbuje. Mamy pewnego rodzaju relacje między naszymi bohaterami, które są całkiem nawet czasami nieźle napisane. Dialogi, potyczki, jakieś przekomarzanie się, przetrzeźnianie się działa jak najbardziej w porządku, ale całościowo nie jestem w stanie wam do końca powiedzieć tak jednym słowem, dlaczego dla mnie to nie działa. Z jednej strony jest to wszystko naciągane i to w taki sposób naciągane, powiedziałbym, standardowo, bo w pewnym momencie w środku tego tomu nasi bohaterowie muszą ukraść nasz artefakt z biura imperialnego oficera wysoko postawionego, który jest, no, cały plan jest absurdalnie przesadzony. I gdyby na przykład tylko i wyłącznie cały komiks czy cała seria skupiała się właśnie na tym jednym skoku, na tym jednym napadzie, to jeszcze miałoby jakiś sens, gdybyśmy mieli jakieś kombinowanie, knowanie, piskowanie itd., itd. Tutaj natomiast to jest praktycznie mniej niż jeden zeszyt. I jest to strasznie ciągłe przeskakiwanie poprzeczki, że coraz wyżej musimy zrobić coś bardziej absurdalnego. I w pewnym momencie nasi bohaterowie teleportują się między światami, wszystko, powiedzmy, dzieje się naraz. Czy ktoś już kogoś tam, powiedzmy, zdradził, nie ma tak naprawdę dla nas znaczenia, bo wszyscy siebie nawzajem zdradzili. I jest to chaotyczne, jest to mało w pewien sposób przekonujące, nie ma czasu wybrzmieć fabularnie, żebyśmy mogli przeskoczyć dalej, co przepraszam, co szczególnie boli na przykład przy wątku Hana Solo i jego ojca, w cudzysłowie, który pojawił się już w poprzednim tomie, bo nie wybrzmiewa to jakoś bardzo znacząco, więc generalnie wszystkie elementy fabularne układanki niby są, niby zakończenie nie jest zaskakujące, jest w pewien sposób takie, powiedziałbym, standardowe, ale solidne, ale znów nie wybrzmiewa zbytnio dobrze. Na najzwyczajniej świecie cały ten komiks w wersji fabularnej jest co najwyżej okej. Okay. Jest tyle. Największy problem mam z naszą postacią, która jest tak naprawdę domino z Marvela. Znaczy się, w Marvelu jest taka postać, która jest pomalowana czarno-biało, ma czarne włosy, przynajmniej zazwyczaj ma. I jest, nazywa się Domino, widzieliśmy ją na przykład w Deadpoolu 2, tylko tam była w nieco innej zmienionej formie, która ma szczęście. I bohaterka, która towarzyszy Hanu Solo, Chewbacce i Maskanacie, jest mniej więcej taką postacią, która w jakiś magiczny sposób ma wszędzie znajomości, wszystko potrafi załatwić, mniej więcej prawie wszystko wie albo wszystko jej się udaje i czasami jest takim samochodzącym MacGuffinem, który no już jest trochę przerysowany. Szczególnie kiedy mówię, mamy ten, powiedzmy, przekradanie się do biura oficera imperialnego, no to już jest na zasadzie takiej, skąd ty masz te informacje? No ja je po prostu mam, tak? Mówimy tutaj o nastolatce, która w wieku 16 lat jest w stanie przekraść się, załatwić wszystko i jest to strasznie naciągane i mogłoby zadziałać, typu gdyby ta cała historia była bardziej pisana w stylu na przykład Łowców Nagród, bo ten komiks jest podobny do Łowców Nagród, ale tutaj z jakiegoś powodu, który ciężko naprawdę jest mi opisać, nie działa, nie przekonuje mnie w jakiś sposób i nie uderza jako lekka przygoda o przemytnikach, Łowcach Nagród, którzy się ścigają po gadżecik, tylko bardziej jakby ktoś próbował napisać taką historię, ale najzwyczajniej w świecie mu za bardzo to nie wyszło. I teraz przechodząc do jakości wydania oraz do rysunków, zakładam, że dużą rolę w tym wszystkim odgrywają właśnie rysunki. Bo czytając ten komiks, czy raczej oglądając go, jeżeli mówimy o rysunkach, cały czas z tyłu głowy miałem właśnie Łowców Nagród. Serię komiksową, która moim zdaniem jest bardzo dobra, bo jest często bardzo kiczowata i bardzo właśnie akcyjniakowata, która idealnie momentami oddaje nam sedno Łowców Nagród i przemytników w odległej galaktyce. I aż chciałbym zobaczyć ten komiks, czyli Hanna Solo i Chewbaccę w rysunkach z Łowców Nagród, bo to mogłoby nam dodać zdecydowanie więcej dynamizmu, ponieważ gdy tutaj mamy duet w postaci Davida Messiny, czyli głównego rysownika, i Paula Freya, no nie działa to. Już pomijam, że mamy znowu po raz kolejny, zdarzają nam się momenty, gdzie mamy przeniesienie jakby powiedzmy kadrów z filmów na komiks, czyli gdzie na przykład jakaś postać ma jakiś wyraz twarzy w filmie, to zostaje to przeniesione na karty komiksu i zostaje to narysowane w taki sposób, jakim dany twórca rysuje. Ale rysunki nie dostarczają tej przyjemności. Kiedy mamy jakieś pościgi, latanie w kosmosie, strzelaniny i tak dalej, nie jest to moim zdaniem absolutnie dynamiczne. Już pomijam też nawet fakt, gdzie mamy dosłownie Ctrl-C, Ctrl-V wklejone statki kosmiczne i widać to niesamowicie i mamy po prostu wrażenie, że ktoś nie zblendował powiedzmy odpowiednich warstw komiksowych. Przez co cała ta historia, to też nie jest tak, że te rysunki są tragiczne. To absolutnie nie jesteśmy jakieś powiedzmy na dolnej półce jakości, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny od Marvela, ale nie działają. Nie dają powiedzmy tego dynamizmu, nie dodają nam tej całej historii poczucia jakiegoś tempa, biegnięcia, raczej takiej poklatkowego skakania jak w filmie, że nagle nasi bohaterowie gdzieś się pojawiają, nagle się teleportowali na statek, nagle się teleportowali na inną planetę, nagle powiedzmy ktoś zostaje postrzelony i tak dalej, i tak dalej. Nie działa to. Najzwyczajniej w świecie moim zdaniem ten komiks chyba największy problem ma właśnie z tymi rysunkami, które z jednej strony są okej, nie są wybitne, ale też nie mogę powiedzieć, że są całkowicie tragiczne. Z drugiej natomiast strony nie działają moim zdaniem absolutnie do tego rodzaju historii, która pędzi do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o polskie wydanie, znów nie mam za bardzo nic do zarzucenia. Grzbiet tomu tak naprawdę jest w takim samym stylu jak pierwszy tom, więc to się jak najbardziej uzupełnia. Wygląd, zawartość w środku jest taka sama jak zawsze, czyli na początku każdego tomu komiksowego, zeszytu komiksowego mamy okładkę z jego tytułem, na samym końcu mamy alternatywne okładki, mamy zapowiedzi, czy też powiedzmy informacje, jakie inne komiksy wychodzą od wydawnictwa Egmont. Jacek Drewnowski, mam nadzieję, żeby mnie walnął teraz gafy, kto tłumaczył. Tak, Jacek Drewnowski. Bardzo dobra, solidna, jak zwykle robota gwiezdnowojenna, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Bardzo mi się podoba użycie określenia pańszczyzna przy robotach. Sprytne i pasujące do tego stylu. Nawet udało się oddać pewnego rodzaju utarczki słowne między naszymi Łowcami Nagród, między Hanem Solą i Chewbaccą itd., itd. Więc jeżeli chodzi o polski aspekt, czy też aspekt polskiego wydania komiksowego, to jest jak najbardziej na plus i tutaj nie mam nic do zarzucenia, więc fani polskich wydań mogą być jak najbardziej zadowoleni. Fani rysunków, czy też ludzie patrzący przede wszystkim na rysunki w komiksach, no niestety już nie za bardzo. Tak więc, moi drodzy, jak mogę podsumować ten komiks? No moim zdaniem jest, znaczy starając się być jak najbardziej optymistyczny, jest tak jak w poprzednim tomie. Czyli generalnie, jeżeli czytaliście, a moim zdaniem, żeby sięgnąć po drugi tom, powinniście poznać pierwszy. I jeżeli pierwszy tom przygód Hanna Solo i Chewbacki przekonał Was, spodobała Wam się historia i to, jak ona jest opowiadana i rysowana, to jak najbardziej drugi tom jest pozycją dla Was, żebyście mogli domknąć tą historię i poznać ją do końca. Z drugiej natomiast strony, moim zdaniem, lepiej na przykład zamiast kupować te tomy komiksowe Han Solo i Chewbacca, zapoznać się z serią komiksową Łowcy Nagród, bo jeżeli chcemy przemytników, jeżeli chcemy właśnie Łowców Nagród, to moim zdaniem ta druga seria robi tą robotę zdecydowanie lepiej. No ale jeżeli lubicie przekomarzanie się Hanna Solo i Chewbacki, jeżeli lubicie pościgi za artefaktem i taką powiedzmy gangstersko-przemytniczą robotę w świecie Gwiezdnych Wojen, to jak najbardziej znajdziecie tutaj sporo przyjemnych rzeczy, ale no mówię, z mojego punktu widzenia te komiksy no nie są po prostu dobre. Najzwyczajniej w świecie jestem trochę zawiedziony, trochę mi się nie podoba, ale nie jest to absolutne dno komiksowe moim zdaniem, nie jest to powiedzmy poziom Dartha Vadera, ale absolutnie też nie mogę powiedzieć, że jest to jakaś pierwsza połowa szczyt ligi, co najwyżej średniak. Ale tak jak mówiłem, jeżeli pierwszy tom wam się komiksowy podobał, no to drugi jest tak naprawdę obowiązkową pozycją, żebyście dokończyli tą historię. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że chociaż trochę wam się podobało i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia wkrótce w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z wami. Na razie, cześć!